Wiktor Sikorski, pastor zboru w Kijowie, opowiada świadectwo swojego życia. Nagrano w Niemczech, Hanower, 2010 rok. Drodzy, cieszę się, że jestem tutaj razem z wami i dlatego chciałbym was wszystkich powitać tym cudownym pozdrowieniem, które to wypowiedział Pan Jezus do swoich uczni, kiedy im się ukazał po swoim zmartwychwstaniu. Pokój wam. Jestem bardzo wdzięczny mojemu Panu za tą cudowną możliwość, a także i bratu Michałowi za jego cudowny śpiew, a także i za świadectwo i pieśni brata Eugeniusza. Bardzo bym chciał podzielić się tym, co Pan uczynił w moim życiu. Już były dwa zgromadzenia dzisiaj, ale ja mam nadal wielki kłopot z tym, aby przekazać to, co jest najważniejsze. Ale i tak, niektóre szczegóły trzeba będzie pominąć, a to znaczy, żeby niejako wyciąć z tego mojego świadectwa. A to ze względu na brak czasu. Ale zanim zacznę opowiadać, chciałbym się was zapytać, ile mamy na to czasu? Odpowiedź ze strony zboru, a ile potrzeba? 3 godziny. No to dobrze. Kiedyś byłem w pewnej wiosce, to było gdzieś na terenie województwa chmielnickiego, i tam zboże zapytałem się, ile czasu mamy do dyspozycji, a oni mi odpowiedzieli, ile tylko chcesz. No i tam opowiadałem im przez 6,5 godziny. I oni do mnie tak powiedzieli, bracie Wiktor, teraz zrobimy przerwę i my tylko zapędzimy krowy do obór, ale wy nigdzie nie odchodźcie, bo wrócimy natychmiast i będziemy dalej słuchać świadectwa. I wiecie co? Jakoś do tej pory nie udało mi się pobić tam tego rekordu. Mam nadzieję, że u was nie przekroczę tego limitu. Nazywam się Wiktor Sikorski, mieszkam w Kijowie, na Ukrainie, jestem pastorem kościoła. Pełnię też służbę chrześcijańską po więzieniach, jestem także koordynatorem służby więziennej. U nas na Ukrainie jest 183 więzień. W 126 więzieniach przeprowadziliśmy ewangelizację. Wierzę, że jakiekolwiek reżimy, dyscypliny, wychowanie, nauka nie są w stanie zmienić serca człowieka. Człowieka zmienić może tylko Stwórca. Dlatego idę tam za druty, aby dla tych ludzi, którzy z różnych przyczyn znaleźli się tam, opowiedzieć, że nawet w najcięższej sytuacji życiowej znajduje się wyjście. Jest wyjście i tym jedynym wyjściem jest Pan Jezus Chrystus. Nie tak dawno zorganizowaliśmy konferencję dla całej Ukrainy i przybyło na nią około 150 delegatów z różnych regionów. I kiedy zadałem pytanie, kogo z was Bóg znalazł w tych szczególnych miejscach i kto z was pracuje właśnie tam, w tym szczególnym miejscu, niech powstanie. I powstali wszyscy na tej konferencji, byli przedstawiciele Departamentu Ukrainy, generałowie milicji i oni sami stwierdzili, wy robicie wspaniałą rzecz, wy robicie to, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić. Jest rzeczą naprawdę godną uwagi, że oni sami się przyznają, że nie są sami w stanie tego zrobić. Bo tak to jest, że to, co jest niemożliwe dla człowieka, może zrobić Bóg. Dziękuję Bogu, że dał mi taką pracę, abym organizował grupy, które odwiedzają więźniów. Zorganizowaliśmy Instytut Biblijnych Zasad i jestem wdzięcznym Bogu, że to tylko Bóg może zmienić kierunek życia człowieka i uczynić go szczęśliwym. Tylko Bóg. I tego jestem pewnym i z tą pewnością idę tam. I dlatego chcę świadczyć o tym, co Bóg uczynił w moim życiu. Chcę wam tutaj powiedzieć, że my wszyscy tutaj stanowimy demonstrację Bożej miłości. I każdy z nas jest szczególnym cudem Bożej miłości. Ktoś mógłby tutaj powiedzieć, Sikorski, a czy ty w tym nie przesadzasz? Ależ nie. Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby odnaleźć i zbawić to, co zginęło. Słowo Boże wcale nie mówi o tym, że kiedy tobie słabo albo gdy mdlejesz, to potrzebna jest tobie reanimacja. I nie ma rady, aby użyć jakiegoś tam wstrząsu elektrycznego lub czegoś innego. Słowo Boże natomiast mówi, że jeżeli jesteś bez Chrystusa, to jesteś martwym i żadna reanimacja nie da tobie nic i nic tobie nie pomoże. bo Chrystus przyszedł, aby odnaleźć to, co zginęło i z takim zadaniem przyszedł Chrystus na ziemię. I kiedy myśmy byli martwymi, to On dotknął się naszego serca i dał nam nowe życie. Pan Jezus mówi, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, a kto nie wierzy we mnie, nie ma w sobie życia wiecznego. Dlatego też każdy, kto spotkał się z Panem Jezusem, może powiedzieć, jestem szczęśliwym człowiekiem. Pamiętam, jak przyjechaliśmy do jednego więzienia i tam zgromadzili się więźniowie i ja wszedłem między nich i zawołałem, mężczyźni, jestem najszczęśliwszym człowiekiem ze wszystkich ludzi. A jeden z więźniów wstaje i mówi do mnie, Sikorski, to nie jest prawda. Sikorski, mówisz nieprawdę. A więc mówię jemu, jak to nieprawda? Jestem pastorem i nie mogę mówić nieprawdy. A on mi na to, bo nie tylko ty jesteś szczęśliwym, ale ja także takim jestem, bo w moim sercu jest Pan Jezus Chrystus. Dlatego każdy człowiek może być szczęśliwym. Jeżeli w jego sercu jest Pan Jezus, to może powiedzieć, jestem szczęśliwym, bo mam w sercu Jezusa. Jeżeli ty dzisiaj nie masz tego szczęścia w swoim sercu, to zwróć się do Pana Jezusa. Jego ramiona są i dziś rozpostarte, On czeka na ciebie. Rzuć się w Jego ramiona, a On cię przygarnie, przytuli do swojego serca. Najpierw jednak będę chciał się podzielić takim małym jakby wstępem. Przyjechałem do miasta Winnica i tam niedaleko od dworca kolejowego, a właściwie naprzeciw, znajduje się zakład karny o specjalnym nadzorze. To więzienie ma numer 806 i tam jest pomieszczenie, gdzie zbiera się naraz 70-80 więźniów. I kiedy tylko tam przyjeżdżam, a ma to miejsce każdego poniedziałku, to pomieszczenie jest przepełnione. I nieraz jest tak ciasno, że nawet trudno jest oddychać. I pewnego razu, kiedy tam przyjechaliśmy, to zanim zdjęliśmy kurtki, a nawet nie zdążyliśmy odpiąć, młody chłopiec biegnie do przodu i mówi, a ja was tak bardzo oczekiwałem, nie mogłem się doczekać. Ja do niego zwracam się, a dlaczego ty tak bardzo na nas oczekiwałeś? Widzisz, przyjechaliśmy, co więc chcesz? Ja chcę pokutować. Ja chcę pokutować i oddać swoje życie Panu Jezusowi. I wiecie, co się stało? We mnie od razu obudził się duch faryzeusza. On chce tak już od razu pokutować, a mógłby trochę poczekać. Myśmy jeszcze się nie pomodlili, ani nie podzieliliśmy się Słowem Bożym. Jeszcze nie było wezwania do pokuty. I wtedy do mojego serca przychodzi taka myśl. A kto doprowadza do pokuty? Drodzy moi, kto doprowadza do pokuty? Do pokuty doprowadza Bóg i ja jestem pewien, że tak jest. Augustyn powiedział, kiedyś konia można przyprowadzić do wodopoju, ale doprowadzić do tego, aby on się napił, to potrzeba, aby mu się chciało pić. My możemy prosić, przymuszać, mówić pokuty, pokuty. I być może on ugnie się pod naciskiem i powie, dobrze, będę pokutować, tylko dajcie mi już spokój. Prawdziwą pokutę w sercu grzesznika czyni tylko Bóg. I kiedy ten młodzieniec powiedział, że chce pokutować, a do mnie przyszła taka myśl, a kim ty jesteś tutaj, być może stajesz się przeszkodą w działaniu Ducha Świętego. I w tym momencie nie mogłem nic lepszego powiedzieć, jak tylko zamknijcie drzwi, a do niego, a więc pokutuj. I wiecie, co się stało? On tak po prostu wyciągnął się na podłodze i zaczął wypowiadać tylko jedno słowo. Pokutuję, 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 pokutuję. Potem myśmy go podnieśli, jego twarz była zalana łzami. I wiecie, co się dzieje, kiedy my po nawróceniu postępujemy tak, jakbyśmy o całej dobroci Bożej zapomnieli? To w psalmie 18 jest napisane, z pobożnym obchodzi się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie, z czystym okazuje się czystym, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Kiedy z głębi serca wołasz, pokutuję, to dla Boga nie jest potrzebnym wyliczanie i wypisywanie, że takim byłeś. Bo Bóg zna dokładnie i to, co zapomniałeś. Kiedy z głębi serca pokutujesz, to On to wszystko ci przebacza. Drodzy bracia i siostry, kiedy rozważałem wszystko to, co On mówi, to jestem pełen uniesienia, że opowiadam właśnie takiego Boga. I ten Bóg przebacza bezwarunkowo. Jeżeli ktoś tam mnie depnie na nogę albo powie mi jakieś złe słowo lub coś złego mi zrobi, to ja mu mogę powiedzieć, że mu przebaczam, ale nie chcę się z nim widzieć. Czyż takie coś można nazwać przebaczeniem? Mogę powiedzieć, że ci przebaczam, ale jak ciebie widzę, to przechodzę na drugą stronę. Żeby czasami z tobą się nie przywitać, to obserwuję niebo, chcąc zobaczyć, jakie są tam gwiazdy w dzień na nim. To nie jest przebaczenie. Bóg przebacza definitywnie. Ja jestem pełen zachwytu nad swoim Bogiem. On mówi, ja już więcej nie wspomnę grzechów waszych. I Bóg te nasze grzechy wrzuca w samą najgłębszą głębinę. Nie jestem dobrym w geografii, ale słyszałem, że gdzieś tam na Oceanie Atlantyckim jest głębina, która ma ponad 11 kilometrów. Przedstawcie sobie, że wasz Bóg bierze grzechy wasze i wrzuca w taką głębinę. Oczywiście zdarzają się nurkowie, którzy zanurzają się w te głębiny i tam poszukują, kopią i potem mówią, zapomniałeś o tym, że tak zrobiłeś? Niechaj sobie oni takie rzeczy robią, niech przewracają ziemię, szukają, węszą. Ale chcę was zapewnić, że Pan Jezus Chrystus przebacza wszystko, już nigdy nie wspomina. Krew Pana Jezusa jest w stanie oczyścić i obmyć nas i uczynić nas bielszymi od śniegu, bo tak mówi Bóg i tak właśnie mówi Słowo Boże. I tak myśmy się bardzo radowali za tego brata, bo być uczestnikiem niebiańskiej radości jest czymś daleko bardziej cenniejszym, bo Słowo Boże mówi, że kiedy jeden grzesznik nawraca się, to całe niebo jest pełne radości. A potwierdzenie tego czytajcie 15 rozdział Ewangelii Łukasza, 10 wiersz. Możecie to przeczytać. I co w tym jest szczególnego, kiedy potem dojechałem z Winnicy do Kijowa, a odległość pomiędzy Kijowem a Winnicą wynosi około 380 km. I wiecie, te słowa pokutuję, tak bardzo utknęły w moim sercu. I one w moim sercu ciągle brzmiały przez całą drogę. I wtedy wspomniałem i swoją pokutę. Zanim dojechałem do Kijowa, napisałem wiersz i tak samo go zatytułowałem – Pokutuję. Nie śmiem się zatrzymać. Do krzyża na Golgocie ręce wyciągam i pokutuję. Proszę o przebaczenie u Chrystusa. Jestem pewien, że On ból duszy słyszy i powie – przebaczam. Ale proszę, już więcej nie grzesz. Dziękuję za dar przebaczenia, a świadomość obecności mojego Ojca Niebiańskiego napełnia radością serca nasze i cudowną miłość wlewa w nie, chwała Jemu. Śpiewają nasze serca za to, że On miłuje i przebacza takiemu grzesznikowi, jakim jestem. Pamiętajmy, że Boża natura jest naturą Bożej miłości i ktoś mógłby powiedzieć, że ja z Bogiem mogę zrobić tak jak z policjantem, który trzyma pałkę. Pokutuję i proszę o przebaczenie, bo ja już więcej tak postępować nie będę. Wielu myśli, że Bóg to jest taki dziadzio z bródką, chodzący po chmurkach i grożący palcem. No, nie róbcie tego. O nie, Słowo Boże objawia nam zupełnie innego Boga. I On jest pełen dobrodziejstw i przyszedł, aby tą dobroć przynieść tutaj na tą ziemię. Czytajcie Ewangelię, czytajcie o życiu Jezusa. Ojciec we mnie, a ja w Ojcu. I kiedy chcecie zobaczyć naturę Bożą, to popatrzcie na Jezusa. I wtedy zobaczycie Jego serce przepełnione miłością i dobrocią. I dlatego wyznaję takiego Pana jako Pana i Zbawiciela. I moje serce chwali Jego. Chcę wam przeczytać pewien tekst, bo go bardzo lubię i znam go na pamięć. I kiedy pierwszy raz to przeczytałem, a jest to zapisane w 49 rozdziale Izajasza, i kiedy przeczytałem to miejsce Słowa Bożego, to płakałem i to bardzo płakałem. A wiecie, co tam jest napisane? Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem łona swego? A choćby i one nawet zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Mamusie, babcie, czy wy byście zapomniały tego, kogo karmiliście? O czym mówisz, Sikorski? To jest po prostu niemożliwe. Mam dwie wnuczki, jedna z nich ma 2,5 roku, jest to moja ulubiona. A wiemy, że dzieci to dar od Boga. I kiedy córka mówiła, to opowiedziała takie coś. Tato, wyobraź sobie, że w tym szpitalu, gdzie urodziłam dziecko, cztery kobiety po urodzeniu dzieci, to zupełnie zdrowych i normalnych dzieci, one się wyrzekły ich. I gdyby to były jakieś niedorozwinięte lub chore dzieci, ale one były całkiem zdrowe i one ich zostawiły i powiedziały, róbcie z nimi, co sobie chcecie, one są nam niepotrzebne. Okazuje się, że matki pozostawiają swoje dzieci i porzucają. Czy może matka zapomnieć o swoim dziecku? Przecież to jest niemożliwe. Okazuje się, że są takie, które porzucają. W Niemczech, na ile wiem, to nie ma internatów. Ale obecnie dzieje się tak, że u nas dzieci są jakby obce dla rodziców. I co mówi dalsza część tego wersetu? Dlaczego ja mówię, że jest to po prostu wstrząsający werset? A choćby one zapomniały, to ja ciebie nie zapomnę. Nawet gdyby wszystkie kobiety świata zapomniały o swoich dzieciach, to ja ciebie nie zapomnę. I to słowo ja jest napisane z dużej litery, bo to mówi Bóg. I dalej jest tam napisane, że Bóg wyrysował ciebie na swoim ręku i ty jesteś u mnie niezapomniany. I czytamy i zachwycamy się tym, że tak mówi Bóg przez swoje słowo. Słuchajcie. Powiedziałem, że ten wiersz został zapisany dla mnie. Ja po prostu biorę to dla siebie, a to dlatego, że kobieta, która mnie urodziła, urodziłem się w 1953 roku, po urodzeniu wyrzuciła mnie do pojemnika na śmiecie. A wiemy, że kochane i oczekiwane dzieci nie są wyrzucane. Chciane dzieci nie są wyrzucane. Matka na pewno nie wyrzuci tego dziecka, które pragnie. I gdyby dzisiaj ktoś mnie chciał zapytać, Wiktorze, a dlaczego ty znalazłeś się w pojemniku na śmieci? To odpowiedziałbym, że tego nie wiem. Może to był rezultat przemocy lub jakiegoś innego przeżycia lub usiłowania, a może ta ciąża była od kogoś, kto był niekochany i nieznany. Myślę, że dopiero tam, w niebiesie, w wieczności dowiem się o wszystkim, bo mój Bóg wie o wszystkim. Ale fakt pozostaje faktem. Byłem wyrzucony do pojemnika na śmieci. I co jeszcze bym chciał wam powiedzieć jako wierzący człowiek, że w tym wszystkim widzę rękę Bożą. Kiedy czytam księgę Jeremiasza, a ja bardzo lubię czytać tę księgę, bo ona mi się podoba i ta księga bardzo mnie pokrzepia. I tam Bóg mówi do Jeremiasza, ja ciebie wybrałem zanim się urodziłeś. A kiedy my czytamy Nowy Testament, to w liście do Efezjan znajdujemy, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. Jeszcze nie było ani ziemi, ani słońca, a już byliśmy w Bożych planach. On już o nas wiedział. On już nas znał z imienia, dlatego że względem każdego z nas jest zadziwiający plan. I to plan prowadzący do tego, abyśmy byli naprawdę szczęśliwymi ludźmi. I od tego, czy my postępujemy według tego planu, czy też sprzeciwiamy się mu, zależne są nasze problemy i kłopoty, które my spotykamy na naszej drodze. I pewien człowiek przyszedł do tego pojemnika i posłyszał, że tam się coś dzieje, coś płacze. Myślał, że to szczury lub coś innego. I w ten sposób zostałem odnaleziony i nawet moja pępowina nie była zawiązana. I ja w tym widzę rękę Bożą. Chcę powiedzieć wam jeszcze pewną historię. Nie tak dawno byłem w czernigowskim więzieniu. A to więzienie jest wyłącznie dla kobiet. I w tym więzieniu kobiety, które są tam więzione, to recydywistki. Niektóre mają i po kilka wyroków. Kiedy się tam znajdziesz i zobaczysz wszystkie ubrane w jednakowych czarnych ubraniach, to wydaje się, jakby to były wrony. I to wrażenie doprowadza aż do bólu serca. Kobieta, która powinna być dobrą żoną, matką, taką czułą i miłą, i naraz widzisz ją za drutami, za ogrodzeniem. I one nie dlatego tam się znajdują, że były miłe i czułe, ale dlatego, że zbyt dużo nagrzeszyły i popełniły przestępstwa, za które się tam znalazły. I kiedy my tam przyjeżdżamy, to one zbierają się w takim klubie więziennym. I wtedy klub jest przepełniony. I tam mieliśmy wspaniałe nabożeństwo. Zgromadziło się tych kobiet bardzo dużo. I 28 z nich wyszło do przodu, aby pokutować i oddać swoje życie Bogu. Chwała Bogu, że oni robią ten krok do przodu i Bóg im pomaga uchwycić się u Pana Jezusa i wejść na drogę zbawienia. I pewnego razu, kiedy tam przyjechałem, to była tam kobieta, która patrzyła na mnie takim ciężkim wzrokiem. I w pewnym momencie ona mówi do mnie: ja chciałbym z wami porozmawiać. Mówię jej: nie mam nic przeciwko temu, ale nie mogę tak bez zezwolenia władz. I tam był przełożony. Podchodzę do niego i pytam się go, czy jako pastor mógłbym z tą kobietą porozmawiać. On mówi: tam po przeciwnej stronie tego korytarza jest biblioteka i wy możecie tam z nią rozmawiać. I kiedy zaszliśmy do tej biblioteki, ta kobieta mówi do mnie: jestem bardzo nieszczęśliwą, sumienie mnie męczy, spać nie mogę, wewnątrz mnie mam tak wielki ciężar i ja nie mogę się od niego wyzwolić. Wiem, że ten mój ciężar ma związek z pewnym wydarzeniem, jakie miało miejsce w moim życiu dość dawno temu. Kiedy miałam 12 lat, byłam bardzo lekko prowadzącą się dziewczyną. Zabawiałam się z chłopcami. I tak się stało, że zaszłam w ciążę. Z tego powodu było mi bardzo wstyd przed rodzicami i ludźmi. Ukrywałam, jak mogłam, ten mój stan. I tak się złożyło, że udało mi się w ukryciu urodzić dziecko zdrowe i normalne. Było to na wsi, aby ukryć to wszystko, a było to na wsi. Wzięłam to moje nowonarodzone dziecko i wrzuciłam go do wiadra, w którym była karma dla świń. Zaniosłam do obory i oddałam świniom. I ona cała we łzach pyta się: powiedzcie, czy ten Bóg, o którym mówicie, może mi przebaczyć tą potworną zbrodnię? Zanim mówiłem, co wy byście odpowiedzieli jej? Patrzyłem na nią z niedowierzaniem. Praktycznie jest to zupełnie niemożliwe, aby tak bardzo nisko upaść. Pomyślcie, taka bardzo mała istota i to bezbronna pojawia się na tym świecie i jej matka bierze ją i wrzuca na pożarcie świniom. Byłem wstrząśnięty. Trochę z przekąsem mówię: dziękuję Bogu, że nie urodziłem się u was, ale ja wierzę w takiego Jezusa Chrystusa, dla którego nie ma takiego grzechu, który by on nie mógł zmyć. I kiedy czytam Ewangelię Łukasza i tam jest opis ukrzyżowania Pana Jezusa i tam opisano, że ukrzyżowano dwóch łotrów, jednego po prawej stronie, a drugiego po lewej stronie Pana Jezusa. I czytamy, że jeden z nich poprosił Pana Jezusa: Jezusie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. On tym samym mówi: ja nie jestem godnym, abym tam mógł wejść, to chociaż wspomnij o mnie. I co jemu odpowiedział Pan Jezus? A są to słowa zadziwiające. Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. O, jakby się chciało usłyszeć takie słowa z ust Pana Jezusa, kiedy my staniemy tam przed Nim. Pan Jezus nie powiedział do niego: łotrze, ty w swoim życiu tyle przestępstw popełniłeś, a teraz, kiedy już jesteś na krzyżu, nie masz żadnych szans, aby się uratować, zwracasz się do mnie? A gdzie ty byłeś, będąc na wolności? Wtedy nie byłem ci potrzebnym. My tego nie czytamy. Jest wielka siła przebaczenia u Pana Jezusa od wszelkiego grzechu. Wielka siła przebaczenia u Pana Jezusa. Mówię do niej: nie ma takiego grzechu, którego by Pan Jezus nie mógł przebaczyć. I naraz ona z płaczem wielkim mówi: o, czuję, że ten ciężar, ten kamień został zdjęty z moich piersi. O, jak mi lekko, bo zdjęliście ten ciężar. Mówię jej: moja droga, to nie ja zdejmuję, to nie ja zdjąłem, to On. Bo ja nie mam takiej władzy, to dla Niego została dana wszelka władza na niebie i na ziemi i to tylko On może to zdjąć, ten grzech. I On mówił do tych, których oczyszczał i uzdrawiał i którym przebaczał: idź i więcej nie grzesz. I to, co ja mogę, to tylko Tobie powiedzieć: idź i więcej nie grzesz. I wiecie, co się stało? Teraz, kiedy tam przyjeżdżam, to ona zawsze siedzi w pierwszym rzędzie. Wyraz jej twarzy, zachowanie uległo całkowitej zmianie, a to dlatego, że ten ciężar zdjął z niej Pan Jezus. Ja jeszcze ją zapytałem: a kiedy wy byście znali Pana Jezusa, to czy moglibyście tak postąpić? A dlaczego wy pytacie o to? Odpowiedziała. O, gdybym znała Pana Jezusa, na pewno bym tego nie mogła uczynić. Pomyślmy, ile to my robimy zła, ile biedy jest z powodu nas, a to tylko dlatego, że my nie znamy Pana Jezusa. I tak moje życie było związane z internatem. I chociaż w czasach władzy sowieckiej były głoszone przepiękne hasła, ale one nie miały wiele wspólnego z rzeczywistością. Powtarzano na przykład, co lepszego to dla dzieci, ale to były tylko hasła i poza tymi hasłami niczego dobrego nie było. Jeden wychowawca miał pod sobą 40 dzieci i tam nikt nie interesował się, czy ty byłeś głodny albo syty. Nikogo nie interesowało, czy jesteś chory, czy masz gorączkę, czy ci chłodno, duszno. Tym się po prostu nikt nie interesował. W moich wspomnieniach z tamtych lat nie mogę znaleźć czegoś dobrego, bo go nie było. I co więcej, mogę wam powiedzieć, że życie moje było znaczone sińcami, ranami od pięści, nóg lub innych przedmiotów. I tak zacząłem zauważać, że ten świat jest tak bardzo ciernisty i niewdzięczny, że aby przeżyć jakoś w tym świecie, potrzeba być naprawdę bardzo silnym, bo tam nikt się słabymi nie liczy. Trzeba umieć jak oddać, jak mocno stanąć, nie zachwiać się i bezwzględnie walczyć o siebie. Dlatego też już od maleńkości byłem bardzo agresywnym względem otoczenia, bo życie tego wymagało ode mnie. I było tak, że wszędzie tam, gdzie dochodziło do bujek, musiałem być obecny i brać w tym udział. I nawet było tak, że gdy nawet nie brałem w niektórych udziału, to i tak nikt w to nie wierzył. I byłem karany. Bo niemożliwym było, aby w takim czymś nie brał udziału Sikorski. A ja otrzymywałem za to karę. I tak rosłem na tych bijatykach, bo bardzo chciałem być silnym. Liczyłem na to, że siła uczyni mnie szczęśliwym. I wiecie, że każdy chce być szczęśliwym i to jest już w nas. Możecie przejść ulicami waszego miasta i zapytajcie się ludzi, to okaże się, że każdy chce być szczęśliwym. Jeżeli wy będziecie pytać się o to, co oni rozumieją pod hasłem być szczęśliwym, to usłyszysz różne odpowiedzi. Ludzie na różne sposoby to tłumaczą. Jeden powie, moje dzieci są mi posłuszne i uważam się za szczęśliwego. Inny powie, mam pełną lodówkę, jestem szczęśliwym. Jeszcze inny powie, coś tam mnie bolało, a teraz przestało i z tego powodu jestem szczęśliwym. Zawsze, kiedy głoszę na temat szczęścia, to wspominam pewną kobietę, która przyszła na nabożeństwo i podskakiwała z radości. Opowiedziała też nam, że jej mąż po raz pierwszy przyszedł do domu trzeźwy. Bo dotychczas zawsze przychodził pijany i ganiał ją dookoła domu, a jak dognał, to bił. A teraz on przyszedł trzeźwym. I wiecie to, że on już ją nie bije i nie awanturuje się. Może być uznany przez nią za szczęście. Każdy szczęście widzi inaczej. Jeden widzi w dobrze płatnej pracy, inny w zakupie czegoś wartościowego. Różni ludzie różnie to widzą. Ja także chciałem być szczęśliwym, bo pragnienie szczęścia zostało wszczepione przez Boga. Ono jest w nas założone i nie ma znaczenia, czy ty jesteś maleńkim dzieckiem, czy starszym, posiwiałym człowiekiem. Każdy chce być szczęśliwym. Ja chciałem być szczęśliwym, ale dla mnie ono oznaczało to, że muszę się o nie bić. I pamiętam, że kiedy byłem w 5. klasie, to w mieście została otwarta sekcja judo. A to jest walka, różnego rodzaju chwyty, rozumiecie? Ja poszedłem do tej sekcji. Mnie stamtąd wyganiali, zamykali przede mną drzwi, a ja i tak wszelkimi sposobami wciskałem się tam. I trener zobaczył, że mnie się nie pozbędzie w tak prosty sposób i on mnie wyznaczył do sekcji walki. I ja tą walką byłem tak bardzo zafascynowany, że potem przeszedłem już całkowicie na judo. Ja tak bardzo byłem przejęty tym treningiem, że mi się to śniło nocami. Także gdyby ktoś przyszedł do mnie w nocy i powiedział mi, Sikorski, opowiedz nam o tych swoich treningach judo, no i o całej swojej pracy, to wiecie co, mógłbym opowiadać całymi nocami i bym nie zasnął. i wiecie o tym, że to, co was napełnia, to będziecie o tym mówić cały czas. Na pewno zgodzicie się ze mną, że to, co was napełnia, to i z was wypłynie na wierzch, na zewnątrz. O tym będziecie mówić. Jeżeli was interesują szmaty, to będziecie mówić o ubiorach, o modzie. Jeżeli interesują garnki, to będziecie mówić o przepisach na potrawy, sałatki, różne inne wyroby. Jeżeli polityka, to będziecie mówić o Merkel, Jankowiczu i o innych politykach. Jeżeli was wypełnia piłka nożna, to będziecie mówić o mistrzostwach, o lidze i tak dalej. Co was napełnia, to z was wypłynie. Jeżeli was będzie wypełniać Chrystus, to zawsze i wszędzie będziecie mówić o Chrystusie. Kiedy jednak mówimy, że jesteśmy Chrystusowi, to dlaczego tak bardzo mało mówimy o Nim? A zdarza się, że i przez cały tydzień milczymy o Nim i dopiero w niedzielny poranek, kiedy przychodzimy na nabożeństwo. I kiedy ktoś zachoruje lub jest jakaś inna potrzeba, to mówimy: o Boże, przecież my Ciebie kochamy i chodzimy do zboru na nabożeństwa. Widzisz moją niemoc i daj coś tam, albo zrób coś tam. Jeżeli Ty jesteś chrześcijaninem, to Ty będziesz nim wszędzie. Będziesz chrześcijaninem w domu, chrześcijaninem wszędzie tam, gdzie się będziesz znajdować. W pracy także będziesz chrześcijaninem. Dlatego, że chrześcijanin to jest stan człowieka, który przeżył spotkanie z Bogiem. Stan ponadwyznaniowy. Chrześcijanin to nie jest jakieś wyznanie lub przynależność do czegoś lub kogoś. Chrześcijanin to jest ten, kto wypełnia to, co jemu Chrystus powiedział. I kiedy wypełniasz Jego słowo i żyjesz według słowa, wtedy ty jesteś Jego. I tak w tamtym czasie o sporcie mogłem mówić, opowiadać nieskończoność. I tak już w wieku 17 lat byłem już kandydatem na mistrza, a w wieku 18 byłem już mistrzem międzynarodowej klasy. Wychodziłem na matę, patrzyłem na przeciwnika i już wiedziałem, za ile sekund on będzie leżał na macie. I wiecie, że te wszystkie wymagania, które były nakładane na mnie, to wywiązywałem się z nich znakomicie. A wokół mnie było naprawdę morze kolegów. Myślałem sobie, o jakim to bohaterem ja jestem i jak wielkie przede mną są możliwości. I kiedy przychodziłem na tańce, to wszystko do mnie lgnęło. Mogłem mieć kogo chciałem i co chciałem. Kolegów i koleżanek było morze. W 1974 roku powracałem z Kuby, bo tam były mistrzostwa młodzieży i tam zająłem bardzo dobre miejsce. I nawet sam Fidel Castro nas nagradzał. Byłem reprezentantem Ukrainy i przygotowywałem się do występów olimpijskich. Byłem też pewnym, że w swojej kategorii nikomu nie ustąpię. I kiedy wracałem, to nasz samochód uczestniczył w kraksie. Ja w tym czasie spałem w aucie i niczego nie pamiętałem. Samochód uległ tak wielkiemu zgnieceniu, że aby nas wydobyć, trzeba było rozcinać blachy. Ja w ogóle nie byłem świadomy tego, co się dzieje, dlaczego mnie tak wszystko mocno boli i co najgorsze, nie mogę się ani poruszyć, ani cokolwiek uczynić ze sobą. Zapamiętałem z tego tylko, że kiedy przyjechała karetka pogotowia, to lekarz z pogotowia powiedział, a ten worek z kośćmi, to od razu wjaźcie do kostnicy, bo zobaczcie, ile on utracił krwi. My jego i tak do szpitala żywego nie dowieziemy. Tak powiedział lekarz z pogotowia. A Bóg posłużył się sanitariuszem i on mówi do lekarza, ale posłuchajcie, u niego jest wyczuwalny puls. I ten lekarz zupełnie obojętnie mówi, to wieźcie jego do szpitala. I on odwrócił się ode mnie. I drodzy moi, przeszedłem wiele operacji i nawet teraz chodzę, podpieram się laską. I tak z tego całego morza przyjaciół w czasie mojego pobytu w szpitalu ani jednego przyjaciela nie widziałem. Żaden z moich dotychczasowych przyjaciół nie stanął koło mojego łóżka. Przyjaciele, ich jest tak bardzo wielu wtedy, kiedy ty stoisz wysoko. O, jak bardzo miło oni wtedy do ciebie się uśmiechają i już wołają z daleka cześć. A kiedy przyjdzie czas, kiedy spadniesz niżej, to nawet ich głosu nie usłyszysz i nawet ich cienia nie zobaczysz. I to jest realność tego świata, bo świat patrzy z pozycji, a co ja będę z tego miał? Przypominam sobie, że kilka lat temu byłem chory. Bolał mnie żołądek i cały brzuch i z tego powodu miałem operację. Ale to nie była jakaś skomplikowana operacja i nawet ja nic nikomu nie mówiłem. Ale kiedy o tym dowiedzieli się moi bracia, to wiecie, co tam był dosłowny pochód narodów. I tak jedni przychodzili, drudzy odchodzili, tak jak Smolnem w czasie rewolucji. I wiecie, co się działo? Aż trudno w to uwierzyć, ale nasz cały oddział chirurgiczny, oni wcale nie chodzili na stołówkę, bo u Sikorskiego była góra różnych produktów spożywczych. Patrzę i słucham, a ci wszyscy wierzący jak pszczoły latają dookoła mnie i brzęczą, a ja leżę w łóżku i bardzo mocno płaczę. Łzy same cisną mi się do oczu. Jedna siostra stanęła nade mną i mówi: Sikorski, a dlaczego ty płaczesz? A ja płaczę, bo czuję się takim małym i zupełnie nic nie wartym i mówię do nich: za kogo wy mnie macie, bracia i siostry? Jestem tylko taki mały, wasz brat w Chrystusie i każdy z was przychodzi, aby mnie odwiedzić. Wtedy przypomniałem sobie ten wypadek, jak przechodziłem ten kryzys psychiczny, kiedy to byłem bliski zupełnego załamania się. I wtedy mnie nikt nie odwiedził. Kiedy nie znasz Boga, to ci się cisną różne myśli. Po co żyć? Po co się męczyć? Komu jesteś potrzebny? Dzisiaj ciebie wszyscy pozostawili. Po co ty żyjesz? Kiedyś, kiedy byłeś zdrowym, to byłeś wszystkim potrzebny. A teraz komu potrzebny kaleka? Weź garść tabletek i popij je i już nie będzie dla ciebie jutra i skończy się cała męka. Pamiętam, jak leżałem koło okna i mówiłem: Boże, ty jesteś niesprawiedliwy. Jeżeli istniejesz, to jesteś niesprawiedliwy, bo tutaj leży zawodnik z możliwościami, aby stać się mistrzem olimpijskim, przykuty do łóżka. W domu mam taki mały widoczek, a na nim czapla próbuje połknąć żabę. Pół żabki jest w dziobie czapli, ale nogami owinęła dookoła szyję czapli i ten widoczek mnie bardzo pokrzepia, uduchawia. Wydawać by się mogło, że jest to koniec dla żabki, ale ta żabka trzyma się nogami za szyję czapli. I tam pod spodem jest taki bardzo ciekawy napis: nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj. I ten widok bardzo mnie pokrzepiał. Nieraz jest tak, że my już mówimy: wystarczy, ja już nie mogę i chcemy się już poddać. Kiedy przychodzę do domu, taki bardzo mocno zmęczony i popatrzę na ten widoczek i poczytam: nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj. Wytężaj siły swoje i dalej do walki. Pamiętaj, to nie jest koniec. Sikorski nie może się poddać. Dalej do pracy, a twoja nagroda czeka ciebie w niebie. I wiecie co? W tym szpitalu nauczyłem się walczyć o siebie. Chciałem tym udowodnić każdemu i sobie. I gdyby mnie ktoś zapytał się: komu ty chcesz udowodnić, że się nie poddasz? Odpowiedziałbym, że tego nie wiem, nie wiem komu. I tam zadecydowałem. Kariera jest przede mną. A wtedy żyliśmy w czasach, kiedy to nami rządziła władza sowiecka. Żeby coś osiągnąć, należało uderzać, naciskać i to łokciami, nogami i tak do przodu. Zdobywać dyplomy, uznania. A wtedy obowiązywały właśnie takie reguły i zasady. Szczęście swoje należało wykuwać samemu. Należy być kowalem swojego szczęścia. Należało próbować i próbować. Jeżeli nie będziesz próbował, to do niczego nie dojdziesz. I w 1975 roku rozpocząłem naukę w Kijowskim Uniwersytecie imienia Szewczenki, obierając kierunek filozofii. A wydawało mi się, że filozofia to jest nauka, która ma w sobie odpowiedź na wszystkie pytania mojego życia i że jest w niej wielka mądrość. Zdałem wszystkie egzaminy, a tam na ten kierunek było 8 kandydatów na jedno miejsce. I z powodu moich osiągnięć sportowych, a także, że byłem całkowitym sierotą, zostałem zaliczony i przyjęty. I muszę wam powiedzieć, że uczyłem się dobrze. Jednak wcześniej lub później przychodzi do człowieka taka myśl z pytaniem: dlaczego i w jakim celu żyjesz? Ja zacząłem się zastanawiać. Sikorskie, dlaczego ty żyjesz? Jaki jest cel twojego życia? I tak zacząłem rozmyślać. Otrzymam dyplom i pójdę dalej i stanę się akademikiem, a może stanę się generalnym sekretarzem? A co dalej? A co dalej? I na to nie znajdywałem odpowiedzi. I tak dzieje się zawsze. Kiedy nie znasz Chrystusa, to zawsze będziesz stawał przed niewiadomym i znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia. Dojdziesz do nieznanego ci miejsca i znajdziesz się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Jest taka alegoria do tego. Człowiek kopie dół, pytają się jego, a dlaczego ty kopiesz dół? On odpowiada, po to, aby zarobić pieniądze. A pieniądze po co ci są potrzebne? Jak to po co? Aby mieć za co kupić jedzenie i nie być głodnym. A po co ty jesz? Aby mieć siłę. A po co ci siła? Aby kopać dół. A po co kopiesz dół? Aby zarobić pieniądze. A po co ci pieniądze? Aby kupić jedzenie. A po co ty jesz? Aby mieć siłę. A po co ci siła? Aby kopać dół. Jeżeli takim jest twoje życie, to dojdziesz do takiego stanu, że wypiszą nad twoją mogiłą rok urodzenia, a potem będzie taki długi myślnik i na końcu rok śmierci. Bo nie będzie można określić, po co żyłeś. I właśnie takie pytania zaczęły mnie dręczyć. Życie to nie jest tylko jakieś tam wyrywanie kartek z kalendarza i naklejanie nowych z zasadami i regułami. Życie to życie po prostu. I dlatego doszedłem do wniosku, że od życia trzeba wyciągnąć wszystko, co tylko się da. A więc przeżyć życie w taki sposób, aby ono było podobne do szampana płynącego do góry i rozlewającego się na wszystkie strony. I aby życie tak przeżyć, do tego jest potrzeba dużo pieniędzy. A u was na zachodzie Europy euro, euro, euro. A mówią, że szczęście nie jest w pieniądzach, a więc w czym? Ja myślałem, że jeżeli będę miał pieniądze, to będę szczęśliwym człowiekiem. Wszyscy będą mnie uważać i cenić. Liczyłem, że pieniądze dają szczęście, ale nie wiedziałem w jaki sposób. Pieniądze to władza, a władza to wpływy, a tych należy mieć jak najwięcej. I kończąc uniwersytet, zapoznałem się ze swoją żoną i ona teraz też jest moją żoną. A ona pracowała w zakładach poligraficznych. Dzisiaj także pracuję w zakładzie, gdzie produkują książki. I zawsze, kiedy przychodziłem do niej do pracy, to mnie bardzo interesowało, jak oni robili ilustracje, cała technologia. Jak matryce ustawiają, zakładają, potem nakładają jedne na drugie, a więc cała technologia. I to mnie bardzo zafascynowało. I tak jak starzy ludzie mówią, że obecnie jedna pensja to przekleństwo, a więc należało tak się ułożyć, aby były co najmniej dwie, i to dobre. Zacząłem więc sobie pomału gromadzić aparaturę i pewne detale dorabiać. I nie wiem, czy pamiętacie, jak było za czasów władzy sowieckiej, wtedy to zdawano makulaturę i dostawało się talony na książki i można było za te talony kupić takie książki, które w inny sposób były niedostępne, takie jak Hrabia Monte Cristo, Trzech Muszkieterów i wiele innych. I tak swój biznes rozpocząłem od produkcji talonów na te książki. Kiedy przychodziłem, gdzie były sprzedawane te książki, to za jeden talon można było zdobyć 3 ruble, a za takie pojedyncze, bardziej popularne, to nawet 5 rubli. Przy tym ciągle eksperymentowałem, aż nauczyłem się robić wodne znaki i wiele innych rzeczy. Jak przygotować papier? Jak odpowiednio zrobić wiele trudnych zabezpieczeń? Jak pewnego razu wziąłem banknot 25-rublowy i rozdzieliłem go na kolory, a potem to wszystko złożyłem, okazał się całkiem nieźle zrobiony banknot. Był on nie do odróżnienia od prawdziwego. I tak wszystko wyglądało jak w prawdziwym banknocie. Gwiazdeczki i nawet Lenin bez czapki idealnie pasował. Tylko jedna rzecz była trudna do podrobienia, a były to numery. A powiecie, kto zwraca uwagę na numery? Kiedy macie w kieszeni euro, czy zwracacie uwagę, jaka to seria i numer, wystarczy dla was, że to jest banknot, że możecie za niego coś kupić. I chcę wam powiedzieć, że w ciągu 3,5 roku ani jeden człowiek nie powiedział mi, że coś podejrzewa i że nie weźmie tego banknotu. I ani jeden człowiek nie stał się podejrzliwy. I gdyby mnie ktoś wtedy zapytał: Sikorski, a czy ty w tym czasie byłeś szczęśliwym? I tak mogłem śniadanie zjeść w Moskwie, a w Kijowie obiad, a w Świedłowsku kolację. I wiecie co? Że ani jednego dnia, tygodnia, miesiąca, ani jednej godziny, minuty, czy nawet sekundy nie byłem szczęśliwym. Drodzy moi, grzech nie czyni człowieka szczęśliwym. Niech nikt nie myśli, że w ten sposób, że będzie grzeszył, a potem nawróci się i będzie pokutować. Grzech nigdy nie przyniesie nic dobrego. I ten okres 3,5 roku w moim życiu był to najciemniejszy okres. Wszedłem przez miasto i ktoś popatrzył na mnie uważnie, a ja od razu reagowałem, że to może być przebrany milicjant. Wydaje mi się, że mnie okrążyli chyba, a to był tylko jakiś tam prosty człowiek, który bez jakiegokolwiek zamiaru popatrzył na mnie. Ktoś dzwoni do domu, a ty skradasz się, kto to może być, a może już ktoś w mundurze. Cały mokry od potu drżysz. Kiedyś wracam do domu i patrzę, a przed domem stoi samochód milicji i nagle moje serce znalazło się w piętach. To na pewno po mnie, trzeba uciekać, rozstawać się z żoną, dziećmi, ale gdzie uciec? Sprawa polegała na tym, że główny kodeks 79 artykuł mówi: przygotowywanie fałszywych środków płatniczych i produkowanie ich podlega karze od 14 lat do najwyższej kary, to znaczy kary śmierci, tak jak rozstrzał. Myślę, że Bóg bardzo chciał, abym zaprzestał z tym igrać. Kiedy potem czytałem 119 psalm, to na pewno pamiętacie, co mówi 67 i 71 wiersz. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twojego słowa. Dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. O, drodzy przyjaciele, błogosławione te wszystkie cierpienia i upokorzenia, które przyprowadzają nas do Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławione. Może i wam kiedyś był potrzebny bicz, a może i teraz. Bóg dla mnie był niepotrzebnym. I kiedy jeżdżę tutaj, po Niemczech, i kiedy patrzę na wasze domy, to widzę, że wy wszystko macie. Domy wyposażone we wszystko, pełne lodówki i zamrażarki. Jak wam trudno to wszystko zostawić. A u nas my tak nie reagujemy. Chcesz, to zabieraj i wszystko. Nie ma co z tego żałować. I kiedy przychodzi takie małe doświadczenie, to wołacie: już Boże, jak nam ciężko. Boże, przyjdź do nas. Boże, Boże, chcę wam, moi drodzy, powiedzieć, że błogosławione te cierpienia, które nas przyprowadzają do Boga. Dziękuję Bogu i wychwalam Go za areszt. Dziękuję Mu i wychwalam Go za więzienie. I kiedy mnie aresztowali pod Odessą w 1985 roku, wtedy milicja mnie otoczyła. Żona mówi: o co tutaj chodzi? Ja jej mówię: to tylko chwilowe nieporozumienie. Ale już wieczorem byłem w łukijańskim więzieniu w Kijowie. I to całe więzienie, całe jego wyposażenie mówiło do mnie: to już koniec. Była tam grupa dochodzeniowa do spraw bezpieczeństwa kraju i oni nie mogli wyjść z podziwu, bo papier, na którym były robione te podróbki, pochodził z Turcji. Ich cała uwaga była skupiona na Turcji, bo stamtąd miały pochodzić te tak bardzo dobrze podrobione banknoty. Kapitaliści mieli podrabiać rosyjskie banknoty i oni sami mi przyznali się, że my nie mogliśmy nawet pomyśleć, że to u nas, pod bokiem, ktoś może produkować tak wysokiej jakości banknoty. I kiedy badali te całe moje wyposażenie, to nie mogli wyjść z podziwu, że to wszystko było tak dobrze ze sobą zgrane. A jeden z wyższych oficerów powiedział: chłopie, tobie powinni dać Nobla za to wszystko. Ale Sąd Najwyższy i prokurator myśleli inaczej. Prokurator zamiast nagrody zażądał najwyższego wymiaru kary, kary śmierci. On to wyjaśnił w ten sposób. Ludzie, którzy nauczyli się podrabiać wartościowe papiery I to tak dobrze, to oni po wyjściu z więzienia nie zaprzestaną tego robić. Kto raz próbował, to tego nie zaprzestanie robić, będzie to próbował jeszcze wiele razy. I kiedy nas pytali się, a ile wy tych banknotów wypuściliście, czy była jakaś rachuba? Odpowiedzieliśmy, a kto by to liczył? Była potrzeba, to robiliśmy. Prokuratorzy domagali się, aby nas postawić pod ścianą od razu i rozstrzelać. A banknotu wypłynęło gdzieś około 1,5 miliona rubli. I wszyscy w areszcie mówili, możecie już sobie pokolorować na zielono, bo wasze miejsce jest pod ścianą. Jeżeli wy pamiętacie 1985 i 1986 rok, to wy przypominacie sobie Gorbaczowa, kiedy dostał się do władzy i wtedy to pojawiło się modne słowo pierestrojka. Inne podejście do ludzi, bardziej humanitarne. I wtedy nadeszła jakby taka wiosna, nowa nadzieja. Niestety to wszystko już odeszło bezpowrotnie. Posłuchajcie, ja jestem pewnym tego, że Bóg to zrobił, tą pierestrojkę z powodu nas, fałszerzy pieniędzy. Niektórzy powiedzą, że sytuacja gospodarcza była na tyle dramatyczna, że już władza nie mogła nadal ludzi oszukiwać. O nie, przyjaciele, jestem pewnym, że Bóg uczynił tą pierestrojkę z powodu fałszerza, pieniędzy Sikorskiego. I tak, kiedy nas sądzili, to prokurator zażądał najwyższego wymiaru kary, kary śmierci. Ale ja otrzymałem karę więzienia. Dla mnie wyrok brzmiał 14 lat więzienia, a potem dzięki amnestii 4 lata darowano mi. I odsiedziałem 10 lat. I gdybyście zapytali mnie tam za drutami kolczastymi... Sikorski, a dlaczego ty siedzisz w więzieniu? To wiecie, co bym odpowiedział takiemu? Sam nie wiem, za co siedzę. Jestem takim dobrym człowiekiem, przecież pomagałem dla państwa produkować pieniądze. Powinni mnie ogłosić ekspertem od pieniędzy i jeszcze powinienem dostać order. Myślałem, jakie to wszystko niesprawiedliwe. Państwo wypuszcza ogromne ilości pieniędzy, które w ogóle nie mają pokrycia, ani zabezpieczenia w złocie lub w czymś cennym, a ja tylko dodrukowywałem około 1,5 miliona. Dlatego uważałem, że siedzę za nic, po prostu ofiara losu. Okoliczności tak się ułożyły dla mnie, że dobry człowiek siedzi za nic, a przecież tak dobrego człowieka nie ma na całym świecie. Nigdy nie przeszedłem obok staruszki, aby jej nie wrzucić jakiś tam banknot i choćby to był fałszywy. Ale zawsze tak postępowałem, a więc byłem naprawdę bardzo dobrym człowiekiem. Kiedy byłem w więzieniu, to wiecie, o czym ja myślałem i marzyłem? Że kiedy tylko opuszczę to więzienie, to na pewno znów zajmę się dodrukowywaniem pieniędzy. Będę mógł paczki pieniędzy rozrzucać po ulicach. Po co mi praca? Po co w ogóle pracować? Znalazł paczkę pieniędzy, więc wesel się i raduj się duszo. Myślałem, że ten system ekonomiczny zmienił na lepszy. I co jeszcze jest w tym wszystkim interesującego, że kiedy mnie aresztowali, to ja zastałem jeszcze wierzących, którzy siedzieli w więzieniach. Ja drukowałem pieniądze, a oni drukowali Biblię i myśmy na jednakowych pryczach spali i jednakowo jedliśmy. I kiedy oni mówili, Wiktor, Bóg ciebie miłuje, to ja odpowiadałem, chłopcy, nie ma potrzeby o tym mówić. Jeżeli wy jesteście chorzy, to mnie to zupełnie niepotrzebne. I tak oni gdzieś tam po cichu się zbierali i śpiewali, modlili się. I gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że przyjdzie czas, kiedy ty także staniesz się takim sam jak oni, to ja bym jemu odpowiedział, człowieku, nigdy w życiu takie coś nie nastąpi. Jeżeli by ktoś mi powiedział, weź miotełkę i pozamiataj tutaj, to ja bym mu ją na głowie połamał. A oni bez słowa sprzeciwu zamiatali. Patrzyłem na tych ludzi wierzących jak na zupełnie beznadziejnych. Pracują, mało narzekają. Myślałem, co za głupie państwo, że takich ludzi trzymają za ogrodzeniem i oni jeszcze są dla państwa bardzo niebezpieczni. I kiedy oni mówili mi o Bożej miłości, to ja im odpowiadałem, dobrze, dobrze, ale to nie dla mnie. Mówiłem przy tym, jeżeli wasz Bóg tak bardzo miłuje, to dlaczego wy w więzieniu siedzicie? Oni mówili, że Bóg posyła im doświadczenie, ale najważniejszą rzeczą jest, aby dochować jemu wierności. Ja nie mogłem zrozumieć tego i teraz, kiedy czytam Słowo Boże, to rozumiem to, co jest napisane o tym. Macie uszy, a nie słyszycie. I takim ja byłem, a wydawało mi się, że o Bogu wiem o wiele więcej niż oni wszyscy razem wzięci. Jednak byłem tak ślepym jak małe kocięta. A w 1988 roku było obchodzone tysiąclecie chrztu Rusi. I wtedy wszystkich więźniów siedzących za przekonania religijne wypuszczali na wolność. I tam był taki jeden brat, nie pamiętam jak się nazywał, ale ja jego sylwetkę zapamiętałem. On był cały rudy, a myśmy go nazywali Cytrynka, bo on miał taką głowę trochę podobną do cytryny. I on przyszedł szybko do mnie i powiedział: Sikorski, ty pytałeś się, gdzie jest nasz Bóg? Zobacz, nasz Bóg wypuszcza nas na wolność. A ja do niego: a to dlaczego wasz Bóg? Po co wy mieszacie do tego swojego Boga? Po prostu amerykański prezydent usiadł razem z Gorbaczowem i pili razem kawę. I on mówi: Misza, dlaczego ty tam w więzieniach trzymasz ludzi, którzy są uczciwi i nie stwarzają żadnego zagrożenia dla kraju? A Gorbaczow pyta: a co to za ludzie? A ten mu na to: są to wierzący ludzie. Po co takich ludzi trzymać? No i Gorbaczow podpisał taki dekret o wypuszczeniu wszystkich wierzących. Wasz los był zdecydowany przy kawie. I po co wy tutaj wstawiacie jakiegoś tam Boga? A on mi mówi: o nie, o tym zadecydował nasz Bóg. I tak jest w rzeczywistości. Kiedy w twoim sercu jest Bóg, to ty wszędzie będziesz widział rękę Bożą. I to, że dzisiaj jesteś w domu Bożym, także będziesz widzieć w tym rękę Bożą. A to dlatego, że u Boga nie ma przypadków. U Boga wszystko zostało dokładnie zaplanowane. Czyż nie jest tak? I tych wszystkich wierzących uwolnili. I tak życie potoczyło się dalej.